Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo, bardzo serdecznie witamy pana Tomka Galeskiego.
Witam państwa, szczęść Boże.
Pani Kama.
Dziękuję, pani ojcze.
Kazimiera, my
Kazimiera, tak.
Kama.
Niedawno imieniny.
Niedawno im jeszcze tak. Prezenty to nie przyjmuję.
A jeszcze stoją czasami torebeczki po prezentach, bo nacieszone było. A dzisiaj, o właśnie, a propos imienin, dzisiaj świętego Józefa. Patrona zresztą naszej parafii, mojej i ojca też, bo klasztoru. I dzisiaj z panem Tomkiem zaproponowaliśmy temat rola ojca w terapii dziecka jąkającego.
Tak.
Rola ojca. No chcemy podkreślić to. Nie wiem, czy pan Tomek będzie umiał nam dać przykłady, czy będzie potrafił pokazać, że ten ojciec jest naprawdę ważny, bo mama jest ważna, ale tato, na ile tato jest ważny dla tych dzieci jąkających?
Ja myślę, że tato jest ważny dla każdego dziecka, bo to jest taka sytuacja, że no tak, utarło się tak, że ten ojciec to jest taki zdjęcie na kominku prawie, że często. Ale bo terapia to jest proces, który nie może odnosić się tylko wyłącznie do pacjenta i wyłącznie do tej matki, która na ogół jest jakby przypisana albo przypisuje sobie rolę tego, żeby zajmować się, prowadzić terapię. Ale tato jest naprawdę bardzo, bardzo ważna.
Jakieś przykłady mógłby nam pan podać? Przecież tyle lat już prowadzicie tę swoją klinikę, jakieś szczególne, gdzie dzieci widać było, że wyraźnie mają taką motywację większą, dlatego że tato jest w pobliżu, że tato włącza
My
się w to.
W terapii mamy coś takiego, że prosimy, znaczy w proces terapii, to już powiedziałem, jest włączona cała rodzina i też prosimy. Terapia polega na tym, że pracuje cała rodzina w domu i potem raz w miesiącu na takie dwudniowe sesje terapeutyczne całodzienne przyjeżdża pacjent plus. I właśnie. I bardzo często jest tak, że przyjeżdża pacjent plus mama i tata. I zauważamy, że ci pacjenci, którzy niejako mają to wsparcie, tą obecność, taką fizyczną obecność jednego i drugiego rodzica, to taką większą swobodę mają. To nie znaczy, że ci rodzice, którzy przyjeżdżają, że przyjeżdża sama mama albo tylko tato przyjeżdża, bo też są tacy pacjenci, którzy przyjeżdżają z ojcem, że oni w tej terapii źle funkcjonują. To byłoby jakby nadużyciem. Ale zauważamy, że to bardzo, bardzo dobrze robi. Bardzo dobrze robi, kiedy tato jest włączony w tą terapię. Ją akceptuje, współpracuje z mamą, wspólnie oddziałują terapeutycznie na swoje dzieci.
Bo z tego, co pan mówił do tej pory, bo przecież to nie pierwsza audycja z tego tematu, to wiemy, że to nie jest krótki proces wychodzenia z jąkania.
Dokładnie.
Ten proces trwa. Więc to, jak podkreśla pan, że rodzina, że przyjeżdżają rodzice, to jest bardzo ważne, bo pewnie tata nie tylko wspiera dziecko, ale i tę mamę wspiera i rodzeństwo.
Właśnie tu chciałem ten aspekt podkreślić, że niestety to, co... Ale to nie tylko myślę, że nasze te matki, nazwijmy to matki terapeutyczne, w ten sposób działają, ale chyba kobiety, matki tak mają, że starają sobie jakby to dziecko zawłaszczyć jako taką swoją domenę. Ten taki krzywdzący schemat, że tata to jest ten, który chodzi do pracy i potem przyjeżdża i w zasadzie jest potrzebny, ale potem jak wraca z tej pracy, to tylko w tym domu przeszkadza. I to czasami tak jest, że mamy zrzucają albo biorą na siebie zbyt dużo obowiązków, potem nierzadko mają pretensje do tych ojców, że ci ojcowie im nie pomagają. No ale jak próbują pomagać, to pomagają tak, jak potrafią, tak, albo tak, jak im się wydaje, że powinni pomagać. I chcąc, nie chcąc, czasami przeszkadzają. I to jest właśnie ten taki moment tej frustracji po jednej, po drugiej stronie. Takiego jakby pozostawienia dla siebie, że to jest jakby moja domena, taki kolokwialnie mówiący kuchnia to matki, a garaż i piwnica to jest ojca. To jest coś takiego, co bardzo przeszkadza i nie tylko w terapii, ale w każdej rodzinie. Największym problemem dziecka to zawsze jest to, że mama i tata nie mówią tym samym głosem. Albo nie mają tych samych celów.
Jak w każdej rodzinie,
jak w każdej
tak?
rodzinie. A tej rodzinie objętej terapią to jest szczególnie. Bo nie zawsze tata ma takie możliwości czasowe, żeby włączyć się w terapię w takim zakresie, jakim to byłoby oczekiwane, pożądane. Ale w tym momencie jest ważne po prostu, że on akceptuje to dziecko takim, jak ono jest, akceptuje zmianę tego dziecka i to dziecko wspiera w tej zmianie. No i to jest najważniejsze, bo rolą ojca to jest kochać, nie? Tak jak potrafi, ale kochać. Nie?
I zadbać o rodzinę.
O, no kochać rodzinę i dziecko, kochać swoją żonę.
Panie Tomku, a mam takie pytanie. Zaczynacie terapię, zgłaszają się do was osoby, rodziny, czy mama, tata, czy no czasami ktoś z rodziny nawet. Czy od samego początku podkreślacie, że rola całej rodziny, czyli tego taty, też jest ważna.
Tak.
To, co pan przed chwilą powiedział, że żeby nie rozdzielać, że mama tylko tak, mama.
Ta kuchnia.
Tak, ale że to razem, że tata pomaga w kuchni. Nie wiem, czy mama do garażu pójdzie, ale są panie, które potrafią wiele rzeczy zrobić, takich mechanicznych, więc tutaj też nie demonizujemy tego, ale rzeczywiście zauważacie, że ta jedność małżeństwa dobrze robi i ta rola tego ojca dobrze robi, czyli pomaga w terapii.
Ja myślę, że tak, bo to jest tak, gdyby porządek miał być taki, że ojciec jest niepotrzebny, to by prawdopodobnie natura zrobiła tak, że ten ojciec jest niepotrzebny, ale jakby nam, ludziom, obojętnie, czy wierzymy, czy nie wierzymy, to rodzina to jest kobieta, mężczyzna, mama i tata. I to jest bardzo, bardzo istotne. W procesie terapeutycznym to jest bardzo istotne. My proces terapeutyczny rozpoczynamy badaniem diagnostycznym, konsultacją, na którą też prosimy, żeby oprócz tego pacjenta, tego kogoś, kto jest no, niejako przeznaczony do tego badania diagnostycznego, żeby razem z nim była mama i tata. I to na ogół tak jest, że nasze konsultacje przychodzi mama i tata plus ten jeden do diagnozowania, czy to dziecko, które jest do diagnozowania. I rola tych rodziców, a szczególnie tego ojca, to wcale nie chodzi, żeby być tylko gościem, bo w czasie konsultacji staramy przekazać, że on jest bardzo ważny. On jako on, mama jako mama i oni jako rodzice.
I czyli dostają taką informację, tak?
Dokładnie, że to jest bardzo, bardzo istotne. No, nasza konsultacja to jest proces, który no, trwa mniej więcej 3, czasami 4 godziny i to jest jakby spotkanie tego diagnosty z tą właśnie rodziną. Właśnie nie tylko z tym pacjentem, tylko właśnie z tą rodziną, żeby wyjaśnić, co to się stało, że to dziecko się jąka, dlaczego to dziecko się jąka. I bardzo ważny moment, że jak się pojawia jąkanie w domu, to bardzo często matki są w poczuciu winy, że coś zepsuły. Ale tata ma ten sam dylemat, nie? Albo krzyknął, albo nie pozwolił, albo wyegzekwował. Może zbyt stanowczo, zbyt surowo. No ale tata jest tata. No. Tata jest tata. Po prostu, no, jak ja byłem mały, to ja się uczyłem w katechizmie, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który pierw karze, a potem wynagradza. No, i żyje. I nie mam problemu. Ja nie miałem problemu z ojcem w relacjach. Owszem, były napięcia, no, ale to jest normalne tutaj. Trzeba stać się sobą, nie synem swojego ojca, ale sobą.
Czy miał pan takie doświadczenie w spotkaniu z młodymi ludźmi, z dziećmi, które w jakiś sposób artykułowały tak wyraźnie to, że tata, taki ważny?
Za każdym razem,
tak?
Za każdym razem się pojawia po prostu coś. W procesie terapeutycznym staramy się, żeby ojcowie też byli. I bardzo często jest coś takiego, że coś jest do zrobienia, i to coś ma zrobić ojciec. I wtedy nagle jest takie spojrzenie, takie, co on zrobi, czy da radę, czy sobie poradzi, nie?
Taka A troska. Angażujecie też bardzo, tak?
No zdecydowanie. No powiedzmy sobie...
Czyli nie tylko to, że przychodzi tata i jest, i że z nim jest wywiad, jest diagnoza taka pogłębiona, ale on dostaje zadania również,
no,
jakieś, tak?
Tak, no, tak. Ta, no, zadania dostaje nie tylko pacjent, ale dostaje cała jego rodzina. Jest mnóstwo, to jest bardzo aktywny taki proces stymulujący rozwój całej rodziny. No bo proszę zwrócić uwagę, jak się pojawia jąkanie w domu, to to jakby stanowczo chcę powiedzieć, to rodzice tego jękania nie robią. To jest jeden z takich mitów krzywdzących, zarówno dla ojców, jak i dla matek, że mówi się o was, że to, że wasze dziecko się jęka, wynika tylko wyłącznie z tego, że wy macie zbyt duże wymagania dziecka. Jest nieprawdą, jest nieprawdą. Ale jeżeli wy nie macie wymagań, no to kto ma mieć te wymagania? Szkoła? Grupy koleżeńskie? No przecież my cały czas uważamy, że nie można powiedzieć takiej sytuacji, że ktoś rodzicom wykrada dziecko. Zresztą to nawet chyba jest na czasie teraz tutaj, że to się zaczyna rozgrywać, ale jakby nie chciałbym o tym mówić, tylko o tej relacji, że to, jakie są dzieci, zależy tylko wyłącznie od tego, jacy są rodzice. I jeżeli chodzi o jąkanie, to rodzice tego jąkania dziecku nie robią, ale bezspornie konserwują to jąkanie.
I takie macie doświadczenie?
To jest takie nasze doświadczenie z ponad 20 lat pracy. I dziecko może się wyleczyć tylko wyłącznie wtedy, kiedy cała rodzina, czyli i mama, i tata, i dziadek, i babcia tak samo, chcą zmienić swoje schematy. Rodzeństwo tak samo. Rodzeństwo tak samo. No ale tutaj jakby mówimy o rodzicach, o ojcu, także bardziej ten ciężar na tego ojca. No, też brutalnie mówiąc, nie zawsze ojcowie mają gotowość do tego, żeby coś zmienić. Nie jest też rzadkością, że ojcowie torpedują tą terapię, jakby bojkotują, nie wykonują ćwiczeń.
Mama, wtedy terapia tatusiu?
Wtedy terapia ojca. Bardzo często jest takie pytanie, że ojcowie mówią, chciałbym być lepszym ojcem, ale nie wiem, co to jest lepszym ojcem. Jak to ma być lepszy ojciec? Chciałbym się zmienić. Nie chciałbym być takim ojcem dla mojego dziecka, jakim mój ojciec był dla mnie, ale nie wiem, jakim ojcem powinien być, żeby być dobrym ojcem. No, precepta jest prosta. Kochaj. Jak kochasz, to krzywdę nie zrobisz. Nie? Tylko
Panie
kochaj, Tomku, nie więcej.
W pracy z osobami jąkającymi bierze udział terapeuta, psycholog, pedagog, tak? Tak. Kto jeszcze?
Wszystkie osoby, które są potrzebne. To może być lekarz,
w tym momencie dokładnie, poszczególnego przypadku, tak?
Tak, dokładnie. Mm-hmm. Bo generalnie my pracujemy w takim schemacie, że terapeuta pracuje z rodziną pacjenta. Te oddziaływania terapeutyczne są nastawione na technicznie na pacjenta, bo on musi pewne umiejętności nabyć, ale on te umiejętności nabywa jednocześnie z rodzicami. Bo to, co jest bardzo istotne, to rodzice muszą zmienić swoje nastawienie do siebie, swoje nastawienie do sposobu postrzegania swojego dziecka. Przede wszystkim muszą zmienić ten schemat, że muszą dziecko swoje chronić. Wystarczy, że kochają.
Mam jeszcze pytanie. Czy pan ma jakiś przykład młodego człowieka, który po przebyciu terapii w jakiś sposób wyraźnie tak zaznaczył, że rola tego taty była tak istotna? Czy jakiś taki przykład?
Nie przychodzi mi do głowy żaden, ale też może tylko być dlatego, że być może też takiego pytania nie zadałem. Nie? Ale myślę, że bardziej właściwą osobą do tego byłaby moja małżonka Wygalewska, bo ona pracuje z pacjentami, ona ma taki bezpośredni kontakt. Ten drugi szereg.
No dobrze.
Z korytarza, tak powiedzmy.
No to może następnym razem zapytamy jeszcze panią Ewę. Dzisiaj nie możemy połączyć się, ponieważ prowadzi
zajęcia prowadzi.
Dlatego dzisiaj z panią Ewą nie możemy telefonicznie połączyć się, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Ewę i wszystkie osoby tam pracujące. Ale również, panie Tomku, pozdrawiamy wszystkie te osoby, które odważyły się i wzięły udział w naszych audycjach, bo przecież niejednokrotnie już gościliśmy osoby, które jąkały się, wychodziły z tego jąkania, albo były po przebytej terapii. I tak jak pamiętam, to rzeczywiście byli rodzice, często też byli ojcowie. Czy z młodymi dziewczynami, czy z synami, czy to były dzieci, to byli, rodzice byli, ale ja pamiętam też ojców. Dlatego dzisiaj tak przy tym świętym Józefie chciałam pana dopytać o to, czy rzeczywiście jakaś taka widoczna rola jest tego ojca
zdecydowanie,
w rodzinie,
naprawdę,
dziecka jąkającego. Bo o młodych ludziach, no to już może dzisiaj o dzieciach, zostaliśmy przy dzieciach, może przy nas następnej okazji, jak będzie pani Ewa, to o młodych ludziach pełnoletnich porozmawiamy. Ja może zaproszę słuchaczy audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja do spotkania z panem Tomkiem Galewskim, psychologiem, który pracuje z osobami, mówię osobami, bo nie tylko z dziećmi, osobami i dorosłymi, i młodzieżą, i dziećmi jąkającymi.
Ja może wyprostuję, pracuję, to moja żona, ja pracuję bardziej z rodzinami.
Z rodzinami, sposób, dobrze. Bo... Ale pracuje pan, tak? Tylko rozumiem,
tak mi się
że
wydaje,
pan...
że nie jestem, jakby nie prowadzę działań terapeutycznych, bo to jest jakby domena żony. Ja jakby wchodzę...
Ale spotyka pan, ale no, zna pan problemy. Dokładnie. Widzi pan problemy dokładnie. Tych rodzin.
Dlatego pozwalam sobie wypowiadać się na ten temat.
Jest pan psychologiem. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Skromność taka ogromna, ale dziękuję. Przyjmuję to. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55 i drugi numer dla Polski Południowej taki sam z końcówką 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer z końcówką 66. Pozdrawiamy USA i Kanadę. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już mamy pierwszy telefon, panie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Natalia z północnej części Polski.
Witamy.
Ja chciałam się zapytać pana doktora Tomasza, nie wiem, czy dobrze tytułuję.
Doktora to może za dużo.
Tak, wnuka mamy takiego 3,5 roczku. Się bardzo tak zacina, jak coś powiedzieć, to chce tak szybko i tak, tak dużo tych wyrazów mówi i tak się męczy i nieraz jest taki zniechęcony, że już przestanie mówić. I synowa była tutaj u pedagoga i mówili, że to jakoś to samo przejdzie, ale ja się martwię, bo uważam, że to chyba może jakoś innej porady potrzeba. Bardzo bym chciała zasięgnąć opinii.
Dziękujemy za telefon, pani Natalio. Dziękujemy.
Znaczy, ja myślę, że... Ma pani intuicję, bo to niestety, to jest może brutalne, co ja w tej chwili powiem, ale po prostu jąkanie samo nie przechodzi. Bo cały problem polega na tym, że wnuk nie urodził się jako osoba jąkająca. Urodził się jako bardzo inteligentne dziecko, które się po prostu za szybko uczy. Teraz to, co pani obserwuje, to zacinanie, jak pani to nazwała, to jest normalna sytuacja, w której dziecko jąkające pokazuje swoje jąkanie, czyli jąka się. Po prostu ono bardzo szybko chce, po prostu jest tyle tej radości i w pani obecności chcę to powiedzieć teraz, to co jest najgorsze. Najgorsze jest to, że starożytni utarli takie powiedzenie repetitio mater studiorum est, czyli ćwiczenie czyni mistrza. Tak można to na polski by przełożyć. Każda taka sytuacja, w której wnuk wykonuje to jąkanie, to po prostu on to utrwala. Jednocześnie może być taka sytuacja, że te pobudzenie napięciowe, ta radość na tyle się obniży, że on będzie w stanie mówić płynnie. Ale za każdym razem, kiedy pojawi się ta radość, że on pani, dziadkowi, rodzicom będzie chciał coś powiedzieć, to jąkanie się będzie odtwarzało. Z jąkania się nie wyrasta. Po prostu to pani ma naprawdę intuicję. I tak jak pani powiedziała, to sugeruję po prostu, żeby skonsultować to, bo jąkanie samo nie minie. Minie tylko w takim sensie, że on nauczy się, co zrobić, żeby tego jąkania nie było słychać. Ale to właśnie to jest ten kolejny poziom zaawansowania, nabycia wprawy w tym byciu osobą jąkającą. Bo mówiąc o osobie jąkającej, nie mówimy o jąkaniu się, tylko o byciu osobą jąkającą, czyli taką, która wie, że w pewnych sytuacjach nie może powiedzieć tego, co by chciała powiedzieć, w taki sposób, jakby to chciała zrobić.
A w związku z tym, że inteligencja to po prostu za dużo, sobie
dokładnie,
znaleźć
zamienić
sposób,
słowa, dokładnie.
Sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji. Tak, słuchamy Radio Maryja, mamy kolejny telefon. Halo? Możemy poprosić...
Tomasz z Warszawy.
Witamy, panie Tomku.
Proszę państwa, kłaniam się wszystkim, witam serdecznie wszystkich obecnych i prowadzących też.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja jestem osobą jąkającą się, ale jestem taką osobą, która się samodzielnie wyleczyła. Tak jak państwo słyszycie, wyleczyła. zjąkania. Otóż moim przypadkiem, znaczy przypadkiem mojej historii było to, że mając, pamiętam, chyba 5, może 4 lata, napadł mnie kogut. I to było przyczyną ogromnego stresu. Ja z tym kogutem po prostu walczyłem jako dziecko. Niewiele byłem większy od niego, był potężny. Potężny to wszystko. No i tutaj doszło do niesamowitego napięcia jakiegoś. Ja pamiętam, że mnie aż głowa bolała, aż mi szumiało, prawda, w uszach i tak dalej. I teraz tak, całe moje jąkanie opierało się o taki mechanizm bardzo wysokiego napięcia, błyskawicznie rosnącego napięcia, prawda, jakiegoś takiego wewnętrznego. I to zniesienie tego napięcia było kluczem do całej terapii. Kwestie tak jak rozumiem, bo to początek audycji, prawda? Relacji rodzinnych powiedziałbym, że chyba może drugorzędne. Ojciec, rodzina próbowała konsultacji u profesora Popiołka, prawda? Czy Popioła, nie pamiętam. Ja to na Szczęśliwieckiej w Warszawie. Tam jeszcze paru innych. Niestety bez rezultatu. Praca na przeponie, powiedzmy, tutaj niewiele daje. Najistotniejsze jest oddziaływanie na jakby samokontrolę i zdolność nauczenia. Trzeba się nauczyć, żeby to zrozumieć. Obniżenie właśnie tego napięcia wewnętrznego. To jest cały klucz. Niestety miałem w szkole bardzo zasłużonych komunistów, nauczycieli. I pozwolę sobie ich właśnie z tego względu wymienić. To był pan Zembrzowski, były pracownik ministerstwa.
Może wie pan co?
Z tego po prostu powodu gnębił. Była pani...
Proszę pana, panie Tomku. Straszna panie Tomku. Panie Tomku, bardzo proszę. Temat rzeczywiście bardzo istotny, to co pan powiedział, ale już nie wymieniajmy w dzisiejszej audycji nazwisk, może przy innej okazji, ale dzisiaj zostawmy to. To już pan Tomek, rozłączyło się połączenie. Ale ja dziękuję bardzo, że pan zadzwonił, powiedział. Natomiast no niestety to nie chcemy tutaj w tej audycji nazwisk wymienić.
Pan jakby podniósł bardzo istotny element, te emocje, te pobudzenia, to napięcie. To jest właśnie kluczowe. Teraz cały jakby proces terapeutyczny polega na tym, żeby nie łączyć mowy z niepokojem, napięciem. To jest takim jakby skrótowym podaniu. To jest dokładnie to, co pan zauważył. Dokładnie to, co pan zauważył.
Czyli coś się wydarzyło, tak?
Są jakieś emocje. Są emocje. Na emocjach emocje jakby odtwarzają schemat, że nie można wypowiedzieć tego, co pan się powiedział. Pan tam wrzucił ten wątek rodziny, to ja bym dyskutował, czy on jest drugorzędny, czy pierwszorzędny. Tu naprawdę nie można mówić, co jest pierwsze, co jest drugie. Tutaj wszystko jest na takim samym poziomie.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja, audycja porady pedagoga, psychologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię poznamy?
Ela.
Witamy pani Elu.
Ja mam takie pytanie. Jeżeli dziecko ma 4 lata K, i prawie nic nie mówi, jak i gdzie skierować rodziców, żeby chcieli podjąć właśnie taką pomoc dziecku.
A pani jest ciocią, krewną, tak?
Krewną.
Krewną. Pani Elu, bardzo dziękujemy, spróbujemy odpowiedzieć.
Zadała pani bardzo trudne pytanie. Znaczy wiem, jak odpowiedzi, tylko jest jakby kłopotliwe z tego względu, że to, co pani określiła, to opisała sobie, co można mówić, że u czterolatka, który nie komunikuje się, nie wypowiada, bezspornie możemy mówić o opóźnionym rozwoju mowy. Ale z drugiej strony jest oprócz tego faktu, że to jest opóźniony rozwój mowy, ale jest to tło, w którym się dziecko rozwija. Są rodzice. Cały trud polega na tym, że w tym momencie, w tym okresie rozwojowym tej rodziny i tego dziecka bardzo istotną rolą są rodzice. To oni muszą mieć gotowość do tego, żeby rozpocząć terapię. Pani jest w bardzo trudnej sytuacji, bo pani chce jakby ich nakłonić, zasugerować im, co mają zrobić. No bezwzględnie powinni pójść do terapeuty, Nawet gdyby to był logopeda, on jest w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy, czy jakimś innym całościowym zaburzeniem rozwoju. Bo to, że dziecko nie posługuje się mową, to wcale nie oznacza, że on jakby ma jakieś dysfunkcje rozwojowe w tym zakresie, bo może najnormalniej się nie mieć potrzeby komunikowania się, ale to
nazwijmy, niemanie
tej, to też jest zastanawiające. To po prostu tak kolokwialnie mówiąc, niech pan sobie wyobrazi kościół z dwoma wieżami i na jednej wieży i na drugim jest dzwon i te oba dzwony biją. I to bardzo, bardzo, bardzo sugeruję, aby w sposób naprawdę bardzo taktowny, delikatny porozmawiać z rodzicami, że warto byłoby coś zrobić, skonsultować i to coś, co będzie, to wcale nie, ta diagnoza, która się pojawi, wcale nie będzie źle świadczyła o nich jako rodzicach, bo być może mają obawę, że oni coś zrobili, zepsuli, że to dziecko wzięło się zdrowe albo jakiś inny błąd wychowawczy w ich mniemaniu popełnili, który sprawia, że oni nie mają gotowości, boją się przed tym, żeby diagnoza się pojawiła. A diagnoza mogą być różne. Może być opóźniony rozwój mowy, ale równie dobrze może być jakby diagnoza w kierunku autyzmu lub innych tego typu zaburzeń. I mowa to jest coś, czego się może nauczyć. I to jest moment, kiedy warto rozpocząć teraz działania, bo teraz jest taki okres rozwojowy sprzyjający temu, żeby to dziecko nabyło, zaczęło się uczyć jej mowy. Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie.
Jednym słowem zachęca pan panią Elę, żeby rozmawiać z rodzicami.
Z rodzicami, zdecydowanie z rodzicami, że nawet jeżeli się coś takiego pojawiło, to coś to nie jest to coś, co oni zrobili. Mhm. To troska ich powinna pójść w stronę tego, żeby pomóc dziecku. No? Bo może to, co teraz powiem, będzie krzywdzące, ale po prostu rodzice mają obawę w sobie, żeby nauczyć czegoś, co może nauczyć ich widzenie samych siebie jako rodziców. No? Bardzo trudne pytanie, które pani zadała.
Panie Tomku, no widzę, że jednak dylematy są, problemy są. Pan Tomasz poruszył pewien problem, który rzeczywiście może się zdarzyć, tak, że spowodowane jąkanie jakąś sytuacją, szczególnie u małego dziecka, tak, lękiem, przerażeniem, mogło się udać panu Tomaszowi samoistnie wyjść z tego leczenia, czy pomóc sobie.
Jeżeli pan
sobie
Tomasz tak uważa, no to ja gratuluję.
Cieszyć się.
Należy się tylko cieszyć.
Nie? Tak, tak. Ale dziękujemy za telefony i dzisiejsza audycja, panie Tomku, dobiega już końca. Myślę, że spotkamy się za miesiąc i będziemy kontynuować te tematy, bo rzeczywiście zainteresowanie jest i ta mowa u dziecka jest bardzo ważna, a chcemy, żeby wszyscy pięknie mówili i żebyśmy umieli się porozumiewać.
No ja wczoraj na konsultacji, gdzie też był pacjent z rodzicami, chłopiec, w zasadzie większa gotowość do rozpoczęcia terapii była po stronie rodziców, gdzie wręcz ojciec tego chłopca mówił mu: słuchaj, teraz tego nie słychać, ale bo jesteś mały, no nie chcę więcej mówić, ale za moment będziesz wchodził na rynek pracy i pójdziesz na rozmowę o pracę i zaczniesz się jąkać. On to powiedział bardzo tak dosadnie i od razu cię spuszczą.
Panie Tomku.
To sadne słowo, ale to jest cytat z innej osoby. Nie będę mówił nazwiskami.
Dziękuję bardzo. Dzisiejsza audycja dobiegła końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i na wieki.